Godzina duchów w RMF Classic. Zaprasza Przemysław Semczuk.
Już przed wiekami zauważono, że pismo jest zwierciadłem charakteru człowieka, a nawet skrywa jego biografię. To skąd pochodzi, co przeżył i jak się zachowa w różnych sytuacjach. Badałem historię metapsychiki i odkryłem, że w międzywojennej Polsce psychografologią zajmowało się wielu oszustów. Byli jednak i tacy, których dar jasnowidzenia na podstawie pisma był niepodważalny. W Niemczech czy we Francji grafologia cieszyła się statusem samodzielnej dyscypliny wykładanej na uniwersytetach. W Polsce naukowo zajmowało się nią ledwie kilka osób. Skromnym, aczkolwiek mającym ogromną wiedzę i uznanie był samouk Emil Dalewski z Krakowa. Usługi świadczył odpłatnie w poradni grafologicznej przy Dunajewskiego 7. Próżno jednak było szukać jego ogłoszeń w prasie. Pracował w ciszy, nie pragnąc rozgłosu ani popularności. Z rzadka tylko publikował artykuły na łamach Kuriera Metapsychicznego. Wśród sławnych w owym czasie grafologów zawodowych prym wiódł profesor Uniwersytetu Lwowskiego Adolf Klęsk. Jako lekarz przez wiele lat prowadził badania nad żołnierzami okaleczonymi podczas I wojny światowej. Badał także więźniów i osoby chore psychicznie. Uzyskany dzięki temu bogaty materiał porównawczy umożliwił mu wydanie w 1924 roku książki Psychofizjologia i patologia pisma, będącej skarbnicą wiedzy dla grafologów sądowych. W 1932 roku ukazał się pierwszy polski podręcznik grafologiczny, napisany przez Abrahama Leinwalda. Zawierał informacje naukowe oraz próbki pisma złodziei, morderców i osób chorych psychicznie. Leinwald nie mógł się jednak mierzyć z profesorem Klęskiem. Uważał bowiem, że dobry grafolog powinien znać także psychologię, fenomenologię, astrologię, telepatię, hipnozę, fizjognomię itd. Wiadomo było, że ani astrologia, ani telepatia nie były naukami ścisłymi i żaden z poważnych profesorów nie zaryzykowałby takiego stwierdzenia. Tyle, że Leinwald nie był naukowcem. W przedmowie jego podręcznika dr Leszek Dziama, prezes Stowarzyszenia Naukowych Grafologów i Znawców Sądowych w Tarnowie, który zresztą wcale nie był grafologiem, napisał: „Pęd do wiedzy to znamie duchowe Abrahama Leinwalda. Zainteresowawszy się grafologią, przestudiował stosy dzieł o niej, stał się fanatycznym wyznawcą. Samouk napotkał na drodze życia wiele przeszkód, łamał się zapewne z niemi i wtedy, gdy opracowywał niniejszą rozprawę. Uprzedzać krytyki nie mam zamiaru, ale jestem najmocniej przekonany, że praca Leinwalda wywoła żywszy ruch u nas w badaniu pisma, że spowoduje, iż dziedzina ta dalej nie będzie ugórować, podsiewana tylko skąpo od czasu do czasu obcem importowanym ziarnem”. Niestety nadzieje doktora Dziamy nie ziściły się. Była to bowiem pierwsza i ostatnia z planowanych 5 części podręcznika. Ale dzięki działalności Leinwalda, który jako grafolog amator prowadził kursy dla biegłych sądowych, Tarnów znalazł się w doborowym towarzystwie szkół grafologicznych działających w Berlinie, Hamburgu, Lipsku, Dreźnie, Paryżu, Amsterdamie i Budapeszcie. Choć grafologia nie miała w Polsce tak wielu zwolenników jak za granicą, jej znaczenie zauważył jeden z ojców polskiej psychologii, profesor Władysław Witwicki. W podręczniku Psychologia pisał: „Grafologowie utrzymują, że kierują się w ocenach jasnymi i wyraźnymi zasadami swej sztuki. Naprawdę zachodzi jednak podejrzenie, czy nie decyduje u nich ogólnikowe wrażenie, nastrój pewien, który ich na widok pewnego pisma opada i na jego tle zjawiają się automatyczne oceny. Podobnie jak to bywało u chiromantów, reguły i zasady byłyby tylko próbami wtórnej racjonalizacji postępowania podświadomego. Nie jest też wykluczony w razie trafnej oceny udział telepatii czy innych jakichś procesów podświadomych. Niektórzy telepaci, jak na przykład Osowiecki, odgadują niekiedy trafnie autora na podstawie już nie widoku i analizy pisma, ale na podstawie fizycznego kontaktu z pismem, nawet przez zapieczętowaną kopertę. Inni z widoku człowieka dość trafnie odgadują charakter graficzny jego podpisu”. Profesor Witwicki nie wierzył w grafologię naukową. Nie wykluczał natomiast pożytków płynących z psychometrii, telepatii czy innych uzdolnień paranormalnych. Grafologią, a właściwie psychografologią, zajmowało się także kilku metagnomów, czyniąc z niej dziedzinę stricte metapsychiczną. Ale w odróżnieniu od ogłoszeniowych magów, ich umiejętność spoglądania w przeszłość, a nawet przyszłość, pozwalały sądzić, że dotyczą prawdziwego daru jasnowidzenia. Na przełomie listopada i grudnia 1931 roku do redakcji ilustrowanego Kuriera Codziennego przyszedł list od niejakiej Ewy. Kurier pisze nieraz o grafologach, którzy charakteryzują ludzi z pisma na podstawie pewnych metod. Z doświadczenia wiem, że stosowanie metod przy badaniu pisma prowadzi do błędnych wniosków. Dobrze scharakteryzować pismo można tylko przez wyczuwanie. Właśnie znam taką osobę, która nie czytała ani jednej książki o grafologii, a dobrze scharakteryzuje człowieka z pisma właśnie tylko przez wyczuwanie i podaje nie tylko charakter danej osoby, ale i jej wygląd zewnętrzny. Czasem zupełnie dokładnie, czasem tylko ważniejsze cechy postaci. Niekiedy nawet wyczytuje przyszłość ogólnikowo, stosunki rodzinne i tym podobne rzeczy. Mając kilka pism jednej osoby chronologicznie ułożonych, wyczytuje z nich życie danej osoby albo mając pisma z jednego okresu życia, określi nastroje, w jakich były pisane. Do tego wystarczą jej tylko na przykład adresy listów. Twierdzi, że osoby, które charakteryzuje, potrafi rozpoznać, choćby ich przedtem zupełnie nie znała. Może ktoś z redakcji zainteresuje się sprawą i prześle próbki pisma pod moim adresem, a mnie uda się nakłonić ową osobę do zbadania tychże próbek. Ponieważ podobne listy przychodziły dość często, zwykle nie zwracano na nie uwagi. Ten jednak zaintrygował redaktora Ludwika Szczepańskiego, który postanowił odpowiedzieć i przeprowadzić przy okazji pewien sprawdzian. Napisał kilka zdań na maszynie, a o złożenie podpisu poprosił kolegę. Tak na wszelki wypadek, gdyby się miało okazać, że owa pani rzeczywiście potrafi wyczytać z pisma charakter człowieka. Załączył też kilka próbek rękopisów osób z redakcji, w tym dwóch pań i dwóch panów oraz swoją własną. Były to ledwie krótkie zdania: nie wierzę w grafologię. Jedna z pań zaś dopisała: zima jest zła. Ku zaskoczeniu wszystkich odpowiedź przyszła po tygodniu i zawierała zaskakująco trafne spostrzeżenia. Zainteresowani jednoznacznie orzekli, że to, co napisano na ich temat, jest prawdą. Szczególne wrażenie robił opis pani, która skreśliła słowa zima jest zła. W komentarzu napisano kocie ruchy, kapryśne miny, co odpowiadało rzeczywistości. Proszę tych charakterystyk nie uważać za jakiś popis, tylko za próbę. Co do charakterystyk zewnętrznych, fatalnie się złożyło, że żadnej osoby nie mogłam opisać ze szczegółami. Ale tyle, ile zdołałam podać, chyba wystarczy na razie. Nie potrzeba mi było podawać, które próbki pisma pochodziły od mężczyzn, a które od kobiet. Ta rzecz powinna być rozpoznana. Te ostatnie słowa zaskoczyły Szczepańskiego. Trzeba bowiem wiedzieć, że nawet wytrawny grafolog nie potrafi jednoznacznie określić płci piszącego. W takim razie opinia opierała się wyłącznie na intuicji, a to oznaczało, że ma do czynienia z prawdziwą jasnowidzącą. Szczepański czym prędzej sprawdził, z kim koresponduje. Ową jasnowidzącą była sama Ewa, młoda, 19-letnia kobieta, która całe życie spędziła w okolicach Żywca. Najdalsza jej podróż sięgała Zakopanego. W czasie wojny straciła dwóch braci, a trzeci, który z niej powrócił, zaraził ją gruźlicą. Była też dobrze wykształcona, przez 4 lata pobierała nauki w seminarium, które musiała opuścić z powodu choroby. Jej stan był na tyle zły, że groził śmiercią. Do Ewy natychmiast wysłano kolejne próbki pisma. Znajdowały się wśród nich rękopisy redaktora naczelnego ilustrowanego Kuriera Codziennego, posła doktora Mariana Dąbrowskiego oraz 2 wycinki z kopert zawierające adresy skreślone ręką Tadeusza Boja Żeleńskiego oraz nieżyjącej już Gabrieli Zapolskiej. Pod koniec grudnia 1931 roku cały numer Kuriera Metapsychicznego poświęcono fenomenalnej jasnowidzącej, zamieszczając charakterystyki pisarzy. A oto co zawierał opis samej Zapolskiej. Numer 3 uśmierciłam, choć wcale tego nie jestem pewna. Dość wysoka, szczupła blondynka lub jasna szatynka, bardzo ładna. Podłużna twarz, cera jasna, oczy z jakimś figlarnym błyskiem, raz znowu melancholijne, ruchy bardzo łagodne, ale energiczne, pewne. Była to typowa cyklotomiczka. Wesołość, humor nawet, pomieszany ze smętkiem i melancholią. Patrzyła na życie z wielkim zrozumieniem jego zagadnień, logicznie, intuicyjnie, przystosowując się do niego. Widziała w nim i odróżniała doskonale dobro i zło, piękno i brzydotę, dlatego przez jej śmiech przebijał głęboki smutek, a w najcięższej melancholii potrafiła znaleźć szczery uśmiech. Nie było wypadku, rzeczy, człowieka, obok którego przeszłaby obojętnie. Zdolna do poświęceń, usług, nie żądając odwzajemnienia. Kochała bardzo dużo, silnie, w miłości oddawała się cała i choć cechowała ją silnie namiętność, potrafiła ją pokonać, wykształcając w sobie wyższe pierwiastki. W obcowaniu niezwykle subtelna, nie uraziła nigdy nikogo. Intuicyjnie wyczuwała zawsze czyjś stan psychiczny i stosowała się do niego. Także charakterystyka Boja Żeleńskiego, opracowana na podstawie wyciętych z koperty czterech słów, okazała się bardzo trafna. Boj ocenił ją następująco. Bardzo dziękuję za tę niezwykle ciekawą charakterystykę. Trudno mi ją ocenić, bo wypada aż nazbyt pochlebnie dla mnie, ale poza początkowym fałszywym rysopisem fizycznym, szczupły, którego widać nie wyodrębniła jeszcze z innych, zdumiewająca jest ta charakterystyka zainteresowań umysłowych, rysów, usposobienia i końcowe widzenie fizyczne. To wszystko jest wprost zdumiewające i stanowi zupełnie niezbity dowód zdolności jasnowidzenia. Zupełnie niesamowite. Do Ewy i jej zdolności psychografologicznych wrócimy za chwilę. Na razie ostudźmy emocje przy muzyce.
To jest Godzina Duchów w RMF Classic. Opowiada Przemysław Semczuk.
Zdolnościami Ewy zainteresowali się członkowie krakowskiego Towarzystwa Metapsychicznego. Jednakże jej pogarszający się stan zdrowia i sytuacja życiowa nie pozwalały na przeprowadzenie badań. Wkrótce na łamach Kuriera ukazał się apel do czytelników o zebranie funduszy na leczenie. Odzew był ogromny. Z całej Polski popłynęły przekazy pocztowe. W styczniu 1932 roku Ewa trafiła do sanatorium w podkrakowskich Sfoszowicach. Po niedługim czasie zaczęła też regularnie korespondować ze Szczepańskim, opisując w jaki sposób dostrzega w piśmie to, co dla innych jest niewidzialne. Zaznaczam, że pismo analizuję w stanie normalnym, nie wpadam w trans. Sądziłam początkowo, że mając za wskazówkę pisma, wychodzę z siebie, to znaczy, że z rozkazu mojej woli zupełnie świadoma, najistotniejsza część mojej osoby opuszcza ciało i idzie tam, gdzie dany autor pisma się znajduje. To jednak nie zachodzi, bo takie wyjście z siebie, choćby na krótki moment, wymaga szalonego wysiłku, przynajmniej u mnie, i bardzo rzadko mi się udawało. Gdyby tak zresztą było, widziałabym daną osobę zupełnie wyraźnie, a nie mętnie jak ja widzę. Zresztą możność wyczucia czegokolwiek z pisma tak bardzo zależy od niego samego, od tego jakie ono jest, że należałoby przypuszczać, iż wszystkie wiadomości czerpie wprost z pisma. Ludwik Szczepański nie zgadzał się z przekonaniem Ewy o braku transu. Obserwował ją kilkakrotnie podczas opisywania próbek i uznał, że dziewczyna bez wątpienia wpada w trans. Tyle, że nie był on tak wyraźny jak u niektórych mediów i nie charakteryzował się utratą świadomości. Poza tym Ewa opisała wyjątkowo rzadką umiejętność wychodzenia z ciała, czyli eksterioryzacji. Wspomniała także dziecięce zabawy z koleżanką, w których trzymając się za rękę wyobrażała sobie jakąś osobę, a towarzyszka mówiła o kogo chodzi. Szczepański uznał, że ma do czynienia z jasnowidzeniem podobnym do tego, które posiada Stefan Osowiecki czy Sabira Huramowicz. Sensacyjne artykuły o psychografologii przyczyniły się do odkrycia kolejnej metagnomiczki przepowiadającej z pisma. Już po pierwszych publikacjach na temat Ewy do Szczepańskiego zgłosiła się Maria S. z Tarnopola, która także miała podobne umiejętności. Ona także otrzymała kilka próbek pisma, których ocena wypadła nad wyraz udanie. Oto jak opisała cztery słowa wycięte z adresu na kopercie. Od pierwszego wejrzenia zrobiła na mnie wrażenie czegoś wspaniałego, nieprzeciętnego, silnego i sympatycznego. Strzeliło mi nazwisko Gogola i jeszcze jedno, Sherlocka Holmesa. Dziwne to, na pozór niezrozumiałe, a jednak w tem musi coś być, a więc wnioskuje, dana osoba ma w charakterze to, co jest najcharakterystyczniejsze dla Gogola, no i Sherlocka. Może się mylę, może się to wyda panu czymś absurdalnym, trudno. Tak jest, otóż osoba owa, talent literacki, umysł analizujący, krytyczny, silne poczucie humoru i satyry, jak u Gogola, śmiech przez łzy, zatem śmiały, szybko decydujący się, pewny siebie, jak Holmes. Czy się mylę? Sama jestem ciekawa. Prócz tego, indywidualnie, duchowo, samotny. Albo coś w tym rodzaju. Na ogół mnie się wydaje, iż jest wszechstronny, lubi życie i je rozumie. Autorem pisma był Karol Hubert Rostworowski, dramaturg, poeta i muzyk. Choć charakterystykę uznano za dość trafną, to zastrzeżenia budziły podobieństwa do Gogola. Owszem, Rostworowski miał poczucie humoru, ale humorystą nie był. Musiało jednak coś w tym być, albowiem 4 lata później, w 1936 roku, napisał komedię Don Kiszot za kulisami. A zatem humor dostrzeżony w piśmie dopiero drzemał. Zadziwił też sposób, w jaki Maria S. dokonywała analizy. Skojarzenia ze znanymi postaciami wyjaśnia jej własny opis jasnowidzenia. Najczęściej, ale nie zawsze, pismo wywołuje w mej pamięci wspomnienie jakiejś osoby, którą kiedyś znałam, może nawet całkiem zapomnianej, lub postaci historycznej, nieraz jakiegoś typu z literatury. Czasem strzela mi w myśli jakieś nazwisko. Wrażenie jest dziwne, błyskawiczne. Bardzo jednak często pismo nie mówi nic, jest przeciętne. Albo na odwrót, mówi coś złego, coś nieprzyjemnego. Wówczas czuję niesmak, jakby obrzydzenie. Czasem znowu pismo bawi mnie, wprawia w dobry humor. Czuję się z pismem jak ze starym, dobrym znajomym, czuję się swojo. Zdarza się też, iż czuję coś niewyraźnego, jakby drżenie, nawet silne drżenie, dochodzę wprost do uczucia fizycznego bólu. Wtedy wiem, że w piśmie jest coś, charakter silny, nieprzeciętny. Albo czuję bijące we mnie światło i ciepło, jakby pismo promieniowało. Nieraz nie znając odnośnie osoby osobiście, lubię ją lub nie lubię jej.
Słuchacie Godziny Duchów w RMF Classic. Opowieści snuje Przemysław Semczuk.
Na łamach kuriera metapsychicznego doszło nawet do dialogu pomiędzy Ewą a Marią S. Panie wymieniały się opiniami na temat prowadzenia analizy różnej u obu z nich. Maria S. twierdziła, że pomaga jej robienie przerw, odkładanie pisma na jakiś czas i rozpatrywanie cech niezależnie od siebie. Ewa była przeciwnego zdania. Podkreślała także, że pierwsze wrażenie może być bardzo mylące. Jej zdaniem niektóre typy przeciwstawnych charakterów miały podobne pismo. Znawcy tematyki grafologii sądowej byli pod ogromnym wrażeniem tej polemiki. Choć obie panie nigdy nie zetknęły się z literaturą przedmiotu, nader trafnie używały terminologii latami opracowywanej na uniwersytetach. Intuicyjnie wyciągały wnioski wymagające żmudnych badań, jakie prowadzono w niemieckich i francuskich szkołach grafologii. Niestety do eksperymentów z Ewą nigdy nie doszło. Wiosną dziewczyna została przeniesiona na wieś w okolice Kielc. Co się z nią działo później, nie wiadomo. Szczepański nie wspominał o niej ani w kurierze, ani w swoich książkach. Można się tylko domyślać, że stała za tym jej wrodzona skromność. Kilkakrotnie wspominała, że czuje się zażenowana wzniecaniem wokół niej rozgłosu. Była nawet zła, że bez jej zgody opublikowano fragmenty korespondencji, w których opisywała sposób odczytywania z pisma. Natomiast Maria S. przeniosła się do Lwowa, gdzie psychografologią zajęła się zarobkowo, czyniąc ze swego daru źródło utrzymania. W Zakopanem pośród całej rzeszy stałych i sezonowych okultystów, chiromantów, spirytystów, kabalarek i wszelkich innych posiadaczy wiedzy tajemnej swoje usługi oferował odpłatnie grafolog jasnowidz Rolf Nelson. Rzecz jasna, był to obco brzmiący pseudonim, który miał roztaczać odpowiednią aurę wokół postaci. Wysoki, szpakowaty mężczyzna w średnim wieku o tajemniczym wyglądzie nie był jednak hochsztaplerem, a w rzeczy samej prawdziwym jasnowidzem. Sławę przyniosła mu sprawa kryminalna, która w styczniu 1936 roku wstrząsnęła tatrzańskim kurortem. Taternicy przez kilkanaście dni bez skutku szukali młodego inżyniera Stefana Dyliona, który wybrał się na wycieczkę i zaginął w górach. Do Zakopanego przybył z Katowic jego ojciec Henryk Dylion w towarzystwie adwokata doktora Edwarda Krukowskiego. Gdy sprawa zrobiła się beznadziejna, a poszukiwań zaniechano, ktoś podpowiedział zrozpaczonemu ojcu, by zwrócił się o pomoc do Rolfa Nelsona. Seans zorganizowano w pensjonacie Ruczaj w pokoju zajmowanym przed zniknięciem przez inżyniera. Nelson najpierw obejrzał ostatni list zaginionego i stwierdził z całą stanowczością, że nie ma mowy o samobójstwie. Scharakteryzował zaginionego jako człowieka o wyjątkowej odpowiedzialności, prawym charakterze, a jednocześnie bardzo ostrożnego i przezornego. Rolf Nelson stosował także praktyki typowe dla mediów spirytystycznych. Wziął do ręki fotografię zaginionego i zapadł w trans hipnotyczny. To, co działo się dalej, notował Tadeusz Siemianowski, świadek i uczestnik wydarzeń. Nelson siedział z zamkniętymi oczami. Jego twarz wykrzywił grymas, a słowa płynęły. Widzę żołnierza granicznego. To granica, ale nie granica. Żołnierz, śnieg, widzę syna, cośkolwiek ponad średniej wysokości, o szerokiej budowie piersi, dużo małych chat. Jedna taka większa. Syn jeszcze dwóch. Starego chłopa zarośniętego. Wąsy, baki, góral. Syn chce pójść na dół. Waha się. Nie schodzić, nie schodzić! Wykrzykując ostatnie słowa, Nelson obudził się z transu. Poprosił o przeprowadzenie drugiego seansu, ale potrzebował więcej zdjęć. Dylion zatelegrafował do Katowic i ekspresem sprowadzono fotografię syna. Gdy 23 stycznia zjawił się w mieszkaniu jasnowidza, ten oświadczył, że ubiegłej nocy miał sen, w którym widział, jak do zaginionego inżyniera strzelano z pistoletu. Panowie, tu jest sprawa kryminalna. Oświadczył ze spokojem. To jest napad. Nie ma żadnego nieszczęśliwego wypadku na nartach. To jest tylko napad. Henryk Dylion, mecenas Krukowski i Rolf Nelson zgłosili Policji Państwowej, że zaginiony inżynier padł ofiarą napadu. Jasnowidz opowiedział dokładnie to, co widział w transie i w swoim proroczym śnie. Rewelacje przyjęto jednak dość chłodno. Policja bowiem podchodziła z rezerwą do takich informacji. Następnego dnia jednak żandarmeria wojskowa przywiozła do Zakopanego dezertera Stefana Grendę, który podczas przesłuchania przyznał się do zabójstwa Stefana Dyliona. Jak się okazało, był to napad rabunkowy. W obecności prokuratora wojskowego majora Mojżeszki Grenda wskazał miejsce ukrycia zwłok w okolicy chat pasterskich na Hali Olczyskiej. Pozostała tylko zagadka, kim był stary góral z bokobrodami widziany w transie. Ale i to się udało wyjaśnić. Policja pokazała Nelsonowi kilkanaście fotografii przedstawiających górali pracujących na Hali Olczyskiej. Na jednej z nich jasnowidz rozpoznał właściciela szałasu, w którym dokonano morderstwa. Był to Izydor Majcherczyk-Krowiarz. Nie dało się go jednak przesłuchać. Zmarł bowiem 2 miesiące przed popełnieniem zbrodni. W jaki więc sposób mógł być świadkiem zabójstwa? Tego policja nie ustaliła, ale każdemu, kto wierzył w życie pozagrobowe, wydawało się to oczywiste. Do tematu psychografologów powrócimy jeszcze w kolejnym spotkaniu Godziny Duchów.
To była Godzina Duchów w RMF Classic. Na kolejną zapraszamy za tydzień o tej samej porze.
Godziny Duchów znajdziesz też na rmfclassic.pl w zakładce podcasty.
Podcast powstaje na podstawie książki Przemysława Semczuka Magiczne dwudziestolecie. Dom wydawniczy PWN, Warszawa 2014 rok, w której znajdują się wszelkie odniesienia do materiałów źródłowych i przytaczanych w audycji podcaście cytatów.